Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Patryk Osadnik, śląski korespondent PAP.
Cześć. Dzień dobry, dzień dobry.
Spotykamy się, bo z Patrykiem jesteśmy jednym z tych dwóch osób, które albo są na sesjach Sejmiku Śląskiego mijającej kadencji, albo oglądały zdalnie, albo wymieniały się jakimiś nagraniami, bo akurat zerwało połączenie. Chyba takie sytuacje też się zdarzały. To była chyba taka kadencja, która jak na sejmik wojewódzki, to o dziwo dwa razy rzeczy, które działy się w śląskim sejmiku, przybiły się do ogólnopolskich mediów i ogólnopolskiej polityki. Właściwie byliśmy świadkami dwóch dużych wolt politycznych.
To fakt, to była taka kadencja, w której rzeczywiście dwa razy udało się sejmik województwa śląskiego przebić do ogólnopolskich mediów. Mam wrażenie, że był to też jedyny sejmik, o którym tyle gdzieś w ogólnopolskich mediach się rozmawiało. Właśnie i dwukrotnie 21 listopada, 21 listopada 2018 i 2022 roku. Za pierwszym razem za sprawą pana Wojciecha Kałuży, który postanowił dać większość Prawu i Sprawiedliwości w sejmiku. No a za drugim razem już dzięki marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu, który postanowił tutaj zmienić barwy polityczne i przejść na stronę Ruchu Samorządowego tak dla Polski. No myślę, że rzeczywiście te dwa razy te oczy całej Polski były na sejmik zwrócone. No nasze były trochę częściej, ale jak widać nie zawsze było to aż tak medialne.
Nie zawsze to było tak medialnie, czasami były po prostu koncert kolęd, czasami były wystawy. Długie przerwy, żeby spożyć catering na przykład. Wymieniam te rzeczy, bo tak zawsze jak idę na ten sejmik albo oglądam ten sejmik, to się zastanawiam, to jest jedna z takich ważniejszych instytucji, podmiotów w województwie. No, miejsce, w którym zarządza się szpitalami, instytucjami kultury, środkami unijnymi. A kiedy patrzymy na to, jak działają radni wojewódzcy, to tam brakuje dyskusji. Ta dyskusja tylko pojawia się w momentach, w których no były te dwie takie ważne i mocne tematy, ale tak poza tym, to rzadko kiedy tam jest zabierany głos.
Rzeczywiście ta warstwa artystyczna w minionej kadencji była bardzo ważna, jeśli chodzi o pracę sejmiku, a przynajmniej może nie tyle ważna, co bardzo częsta. To jest w ogóle, mam wrażenie, duży problem sejmików wojewódzkich, że tak naprawdę wielu z nas, wielu obywateli nie zdaje sobie w ogóle sprawy, co tam w sejmikach się dzieje i czym sejmiki zarządzają. A tutaj choćby to, co wymieniłeś, czyli te pieniądze płynące z Unii Europejskiej, które najczęściej przechodzą przez sejmik, a potem trafiają dopiero do samorządów na te niższe szczeble, no to jest coś, co nas bardzo mocno dotyczy i na co powinniśmy zwracać uwagę. No, dyskusje na sejmiku przede wszystkim wzbudzały właśnie te dwa wydarzenia, czyli te dwa przewroty sejmikowe, no i ewentualnie różne zmiany personalne, które tam były dokonywane, na przykład wyrażenie zgody na pozbawienie stanowiska dyrektora Lasów Państwowych, pana Kubisy, który przecież jest radnym sejmikowym. No i rzeczywiście tej dyskusji często w sejmiku brakuje. Wierzę, że ona się odbywa na komisjach, bo radni zawsze zapewniają, że ona się dzieje na komisjach. Czy tak jest? No aż tyle wolnego czasu nie mam zwykle, żeby na te komisje gdzieś tam jeszcze zerkać. Ale to w ogóle moim zdaniem jest właśnie ten problem, że sejmik po pierwsze powinien być miejscem, w którym więcej się dyskutuje, w którym radni więcej dyskutują i wymieniają się różnymi opiniami, poglądami, może ścierają się w jakiś sposób taki, który pozwala właśnie na jakieś wypracowanie ciekawszych rozwiązań, jakichś może mądrzejszych. No, po drugie, sejmik powinien być miejscem, którym my rzeczywiście i jako dziennikarze, no i przede wszystkim jako mieszkańcy powinniśmy się bardziej interesować, bo to naprawdę nas dotyczy i warto zawieść na tym oku, a nie tylko na Sejmfliksie, który odbywa się w Warszawie, bo te nasze małe sejmiki lokalne są dużo bliżej nas i dużo ważniejszych decyzji dla nas tak bezpośrednio w nich zapada.
Tak, a z tych takich spraw mniej ważnych, ale może mniej medialnych, zapamiętałeś jakieś takie momenty, które z tego sejmiku powinniśmy wyciągnąć jakieś wnioski? No, na pewno takim wnioskiem jest to, że był to kadencja, w której jedna osoba była najdłużej marszałkiem naszego województwa. To też dlatego, że i kadencja była przedłużona, ale też no właśnie, te ustawienie się marszałka zawsze było z opcją rządzącą i potrafił się w tym politycznym prądzie politycznej rzeki odnaleźć, trochę jak no, wielu samorządowców w naszych miastach. No, daleko nie przemierzając, Marcin Krupa też właściwie obiera taką taktykę zawsze, czyli trochę próby stworzenia apartyjnego i apolitycznego samorządu, nie oceniając tego, jak to odbieramy, raz pokazując się z tymi i odbierając czeki od jednej ekipy, a potem czeki odbierając od drugiej ekipy. Mówię o tych kartonowych czekach, które samorządowcy odbierali od wcześniej polityków Prawa i Sprawiedliwości, a teraz już mignęły mi tam kilka czeków, czy jakichś dużych, dziwnych dyplomów odbieranych przez samorządowców z rąk nowej ekipy rządzącej krajem. Ale wracając do tego meritum, jakieś takie momenty, które były ważne, a nie zauważone tak bardzo, odnotowałeś sobie w głowie?
To ciekawe, to ja jeszcze nawiążę do tej twojej dygresji a propos czeków, że właśnie czeków miało nie być, ale znowu się pojawiły, przynajmniej u nas tutaj w województwie, że te czeki cały czas są wręczane, ale to może właśnie taki element, który gdzieś marszałek przejął po swojej poprzedniej ekipie rządzącej. No i trzeba też wspomnieć, że marszałek Kosowski był w zasadzie w awangardzie, bo on już rok wcześniej, rok zanim tutaj Koalicja Obywatelska z licznymi sprzymierzeńcami przejęła władzę w Sejmie, no to marszałek już na stronę koalicji niejako przeszedł właśnie w sejmiku, zrywając swoją dotychczasową pracę z Prawem i Sprawiedliwością. No ja sobie taką jedną rzecz, którą odnotowałem, może nie jest to wydarzenie, ale jakiś cały ciąg wydarzeń, to jest to, ilu radnych zmieniło się podczas tej kadencji. Nie prowadziłem takich statystyk archiwalnych, zresztą ciężko było chyba dzisiaj do tego dotrzeć, ale w tym sejmiku pojawiło się kilkunastu nowych radnych w trakcie kadencji. Co wynikało po części z tego, że część radnych przechodziła do Sejmu czy Senatu w kolejnych wyborach. Kilka razy mieliśmy oczywiście też tragiczne wydarzenia, gdzie radni po prostu zmarli w trakcie kadencji. No ale mieliśmy w zasadzie 13 nowych twarzy. To 1/3 sejmiku podczas kadencji, prawie 1/3, bo zabrakło by dwóch osób, zmieniła się. Gdzieś pojawiły się nowe twarze i niektóre z nich bardzo aktywnie weszły i działały. Inne gdzieś tam dołączyły dopiero na końcu, nie miały tej szansy, żeby się pokazać. No ale to jest takie dla mnie dosyć ciekawe, że właśnie tak mocno ten skład sejmikowy się wymienił i tak naprawdę nie wszyscy mieli ten czas, żeby te 5 lat, ponad nawet, bo ta kadencja była oczywiście dłuższa, przepracować tam.
No tak, no chociażby Michał Gramatyka, który poszedł do Sejmu, no, zawsze kiedy, czy to będąc jeszcze marszałkiem, czy to już będąc w opozycji zabierał głos, no to było ciekawe. No, nie wychodził lać wody, raczej to były jakieś ciekawe polityczne wypowiedzi. Nie? Takich potem też zabrakło. Tak. Potem się trochę pojawiło takie lanie wody i takie trochę atakowanie, ale bez jakiegoś takiego merytorycznego zaplecza. Wydaje mi się, że te ataki, te spory to były takie trochę przerzucanie się pustymi jakimiś argumentami. A jak odbierasz albo jak interpretujesz to, że marszałek Chełstowski nie kandyduje w tych wyborach samorządowych?
No jakby przyjmuję tłumaczenie marszałka, który w kilku już chyba, czy w dwóch rozmowach, czy w jednej rozmowie powiedział, że chciałby trochę od polityki odpocząć. No z drugiej strony oczywiście wydaje mi się, że Gazeta Wyborcza też opublikowała tekst, w którym podniesiono, że on jednak starał się o miejsce, przynajmniej o ile dobrze pamiętam, w Europarlamencie. Tak. I gdzieś tam ta układanka polityczna wyszła w taki sposób niekorzystny dla niego, że nie kandyduje. No ale myślę, że marszałek gdzieś się jeszcze odnajdzie. W jakiej roli? Nie wiem, być może nie w samorządzie, być może w jakiejś spółce, zresztą on wielokrotnie powtarzał o zarządzaniu środkami unijnymi, które do Śląska spływają. No więc może będzie właśnie taki moment, że pójdzie gdzieś w trochę inną stronę. Czy wróci, no to już musi taką decyzję podjąć i ogłosić. Wróci do polityki oczywiście.
No właściwie po drodze też stracił to swoje nowe zaplecze polityczne, no bo tak dla Polski właściwie już nie istnieje. Widziałem jakieś pojedyncze małe komitety gdzieś bardzo lokalne, które mają tak dla konkretnej gminy w nazwie i używają tego logotypu, ale ten ruch też właściwie zniknął. No w naszym regionie prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który był jakimś takim lokalnym liderem tego ruchu samorządowców, też w ostatnich miesiącach, tygodniach może nie ma szczęścia politycznie. Czyli zapewne wygra wybory w Sosnowcu bez najmniejszego problemu, ale chyba i pozycję w partii i to swoje zaplecze takie ogólnopolskie traci, więc też to trochę się tu rozgrywa, nie? Na kanwie województwa i tego, że marszałek najpierw przechodząc i przystępując do tego ruchu samorządowców, a potem właściwie przechodząc do Koalicji Obywatelskiej, no, pogrzebał też ten ruch. Wytrącił ten impet, który w momencie tego 21 listopada no, właściwie tak dla samorządu triumfowało.
Samorządowcy nie mają chyba szczęścia.
Dla Polski, przepraszam.
Tak, samorządowcy nie mają chyba szczęścia w polityce ogólnopolskiej, bo były już takie dwie próby, które ja przynajmniej pamiętam w ostatnich latach, żeby stworzyć coś samorządowego i ten samorząd przenieść. Czy częściowo do Sejmu, czy do Senatu przenieść tam swoich reprezentantów. No, Rafał Trzaskowski zapowiadał gdzieś takie utworzenie jakiegoś ruchu, który też miałby się dopierać.
Ruch samorządowy. Sam nie pamiętam, jak się miało nazywać.
Ruch samorządowy tak dla Polski też zapowiadał, że będzie startował, w końcu włączył się też w pakt senacki, oczywiście też w różnych tego wymiarach. No więc ciężko tak w zasadzie powiedzieć, co będzie z ruchem samorządowym. No, myślę, że samorządowcy tutaj mają teraz twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o wybory samorządowe, o podział mandatów w radach miejskich, o podział mandatów w sejmiku. I potem dopiero będą zapadały jakieś decyzje, które być może poznamy.
Patrząc na to, jak rozgrywa się też ta kampania, też nie mrawa, w sensie kampania do, jak zawsze jak pytam, pewnie też masz takie doświadczenie kandydatów do sejmiku albo osoby, które gdzieś mówią, że chciałyby kandydować do sejmiku, bo wielu radnych miejskich zawsze ma takie marzenia, bo to jednak jakiś awans jest i trochę łatwiej wejść na tą listę niż na listę do Sejmu, ale wszyscy powtarzają, że to jest trudniejsza kampania, bo też te okręgi są trochę dziwne. Nie przemierzając, okręg katowicki obejmuje Katowice, Mysłowice, Tychy, powiat pszczyński. To trzeba, bardzo trzeba się jednak gimnastykować, żeby coś takiego wymyślić, co nie pokrywa się ani z okręgiem do Sejmu, bo powiat pszczyński jest w okręgu bielskim. No i ta kampania chyba zawsze była mniej widoczna i trudniejsza, ale teraz chyba w ogóle nie istnieje.
No właśnie chciałem zapytać, jaka kampania, bo czy jakaś kampania istnieje do sejmiku?
Na mieście widziałem tylko dwóch kandydatów, czyli i oto dwóch kandydatów z trzeciej drogi, czyli jedynkę, czyli pana Adama.
W okręgu katowickim?
Tak.
No to teraz też nie wytrąciłeś.
No ale no i to jest właśnie to, bo tak naprawdę widziałem go tylko na tym jednym albo dwóch billboardach i Ilonę Kanczler, z którą mijam codziennie idąc do biura.
To rzeczywiście panią Ilonę bardzo często widać, bo jest, jeśli postawiła na kampanię outdoorową, to na bardzo duże billboardy w Katowicach, tak. I blisko mojego domu, ja, kiedy chodzę do sklepu, to też mijam panią Ilonę, która tam zerka z góry.
Ale poza tym?
Tak, tak. No kampania w ogóle do sejmiku rzeczywiście jest trudna ze względu na to, po pierwsze, że ludzie jakby mało interesują się tak naprawdę sejmikiem i przede wszystkim głosują na ugrupowania polityczne, na partie, niekoniecznie na konkretnych kandydatów. W tej kampanii Koalicja Obywatelska miała, powiedzmy, dużą aktywność, jeśli chodzi o prezentowanie swoich kandydatów. W każdym praktycznie okręgu u nas w regionie przedstawiła swoich kandydatów na osobnej konferencji prasowej, gdzie oni powiedzieli kilka słów o sobie, przedstawili się. No już Lewica trochę mniej, Polska 2050.
Lewica postawiła w Katowicach na panią wiceminister. Więc...
Tak, Lewica tak rzeczywiście postawiła na panią wiceminister, mocne nazwisko, bez dwóch zdań, ale Lewica też nigdy nie miała dużej liczby reprezentantów w sejmiku. Mm-hmm. W ostatnich wyborach były to dwa mandaty, nie z Katowic, więc tutaj tak. Zresztą jak rozmawiałem z panią minister o tej, że kandyduje, no to jakby przyznała, że no rzeczywiście będą się starać tutaj o mandat, no ale nie będzie to łatwe, no jest to tutaj okręg, w którym nie było tego poparcia wcześniej. No więc Lewica będzie musiała sobie tutaj wypracować jakieś nowe twarze praktycznie, bo też poprzedni kandydaci z poprzednich wyborów nie startują. Pan Marek Bald nie startuje, jest oczywiście w Europarlamencie, startuje jego żona, więc tutaj mamy pewien sposób przekazanie takie dziedziczne tej
jedynki. To nie jeden taki przypadek.
Tak, nie jeden. No ale też na przykład pan Rafał Porc, który wcześniej był w sejmiku, teraz startuje z czwartego miejsca na liście. Mhm. Więc też tam nowe twarze jakby pojawiły się troszkę wyżej. A wracając do kampanii, która była prowadzona, no to ja na przykład nie pamiętam, przynajmniej może nas nie zaproszono, na przykład na wydarzenia związane z prezentacją kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wcześniej...
Nie było chyba takich.
Tak, wcześniej rzeczywiście w poprzednich kampaniach wyborczych było to dużo bardziej zorganizowane, być może też było większe zaplecze do tego, jeśli trzymało się władzę.
No też Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę straciło, tracąc marszałka, straciło koordynatora wyborczego, bo Jakub Chełstowski miał być liderem PiS-u w województwie śląskim. No, właściwie tracąc to rozwaliły się całe struktury też. Bo dla przypomnienia dla naszych słuchaczy, to był taki moment, kiedy PiS chciał trochę przebudować struktury i odsunąć niektórych działaczy od zarządzania tym, jak działają partie, jak konstruują listy wyborcze. Nie? Więc właściwie sami wywołali ten konflikt, a potem nie było jak tego. Zakładam, że tak było, jak te konflikty lokalne uspokoić. No w Katowicach też słyszałem z kilku źródeł wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że wybranie kandydata na prezydenta było losowaniem.
No myślę, że była to trudna przeprawa, ale tak jak nie było, nie ma marszałka Chełstowskiego w sprawie i sprawiedliwością, nie ma też wojewody Jarosława Wieczorka, który też gdzieś, nawet teraz w tej kampanii wiele z tych spotkań może nie organizował, ale był na nich obecny, wspierał swoją osobą tutaj kandydatów lokalnie. No więc jakby tej kampanii tutaj takiej sejmikowej w ogóle praktycznie ciężko ją było gdziekolwiek dostrzec. Poza jakimiś oczywiście gdzieś plakatami na mieście i czymś poza tym.
Ale na listach nie będzie tym razem, na listach wyborczych nie będzie tym razem jakiegoś magicznego skrótu SPR. Pojawi się znowu nazwa Ruchu Autonomii Śląska. Obstawiałbyś albo zakładasz, że regionaliści w jakiejś formie wrócą w ramach Komitetu Ruchu Autonomii Śląska, czy ci regionaliści, którzy gdzieś tam startują z komitetów ogólnopolskich, jest na to przestrzeń? Myślisz, czy te wybory jednak będą, tak jak trochę wspomniałeś, upolitycznione i jednak ludzie do sejmiku będą wybierać jedynki zapewne albo dwójki z tych ogólnopolskich komitetów i nie będą stawiać na jakieś lokalne byty.
Jest jeszcze trzecia siła, Ślązaki Razem, które też jako regionaliści starają się o miejsce w sejmiku. No to jakby nieodkryte Ameryki, zresztą Jerzy Gorzelik wielokrotnie o tym mówił, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że no problemem właśnie ponad 5 lat temu w wyborach, no był ten podział regionalistów, którzy wystartowali po pierwsze z dwóch list, czyli SPR, Śląska Partia Regionalna w rozwinięciu, a tego rozwinięcia na kartach wyborczych zabrakło, więc był tam tylko anonimowy dosyć SPR. No i oczywiście Ślązaki Razem. Ślązaki Razem zresztą zdobyły więcej głosów niż SPR wówczas. No teraz też Gorzelik właśnie wspominał o tym, że no te głosy mogą się na nich niekorzystnie rozłożyć przez to, że nie doszli do porozumienia, jeśli chodzi o jedynki na listach. I w związku z tym Ślązaki Razem wystartują osobno. Czy jednym albo drugim uda się dostać do sejmiku? Oba te ugrupowania deklarują, że im się uda. No tutaj będziemy pewnie obserwować, jak to będzie wyglądało już po samym głosowaniu, ponieważ regionaliści byli takim właśnie w poprzedniej kadencji przynajmniej języczkiem uwagi, który był potrzebny do tego, żeby w ogóle w sejmiku mieć większość i decydować. Więc ta ich obecność gdzieś tam równoważyła trochę ten sejmik. No, zresztą kiedy ich właśnie zabrakło w 2016 roku, wtedy Prawo i Sprawiedliwość miało 22 mandaty, zabrakło im jednego i już tutaj ta szala została bardzo łatwo, bardzo szybko przechylona na korzyść PiS-u poprzez Wojciecha Kałużę.
Mhm. No tak też trochę wracając do tych poprzednich wyborów, ciągle się zastanawiam, co by było, gdyby wtedy nie wystartowali jako SPR, tylko jako RAŚ. No bo nadal jest dla mnie jakimś niezbadanym bytem, że posiadając wicemarszałka, którego zajmuje się kulturą, nie da się zbudować na tyle rozpoznawalnej postaci, która wygrywa i wchodzi do sejmiku i wygrywa wybory własnym nazwiskiem, a nie kryje się za tym, że ktoś się pomylił przy wpisywaniu nazwy komitetu.
No myślę, że tutaj jakby w 2018 roku właśnie to mogło przeważyć właśnie w tym głosowaniu. Nie tylko ta nazwa komitetu, bo jakby samo zmienienie brandu.
No ale jednak są jakieś nazwiska. No, Henryk Mercik nie jest anonimową osobą, nieważne co o nim sądzimy, czy jest Gozelik. No to jednak są nazwiska, które wydawało mi się, że to one przyciągają osoby, a nie ten szyld taki ogólny.
No to była cała taka sekwencja zdarzeń, tak? Bo mimo nawet tych rozpoznawalnych nazwisk, które przez lata były w lokalnej polityce, zmiana nazwy już z Rasiu z Ruchu Autonomii Śląska na Śląską Partię Regionalną. Później brak Śląskiej Partii Regionalnej na kartach do głosowania, ponieważ był tam tylko SPR jako akronim, bo ktoś popełnił błąd przy tych rejestracji listy. No i na końcu właśnie podział między Rasiem a między SPR-em a Ślązakami Razem, gdzie te listy się rozbiły i rzeczywiście te głosy się rozłożyły bardzo mocno, bo oba komitety razem przekroczyłyby próg, gdyby startowały wspólnie. Tego przekroczenia progu zabrakło, bo te głosy się rozbiły. No teraz mamy dwa komitety plus, można powiedzieć, trzeci, czyli Polska 2050, gdzie są też reprezentanci regionalni, jak Ilona Kanclerz, choćby wspomniana. Trzecia droga, tak. Na ostatnim miejscu na liście, pani Ilona?
Chyba tak.
Więc tak, nie są tu też jakieś miejsca biorące, zwłaszcza, że ciężko się spodziewać jakiegoś wyniku trzeciej
chyba
drogi.
Chyba lepiej być ostatnim niż w środku.
No tak, tak. Ale ciężko się spodziewać jakiegoś wyniku teraz trzeciej drogi, ciężko przewidywać, ponieważ no, jest to ich pierwszy start w wyborach samorządowych tutaj u nas w regionalnych. No więc czy się dostanie ktoś z regionalistów? Być może tak. Ale kto to będzie i czy w ogóle, to jakby jest chyba ciężkie do oceniania nawet wróżbitom.
Nie zapytam cię o wynik wyborczy, ale tak na koniec zapytam cię, czy patrząc na te nazwiska, które gdzieś są na tych pierwszych pozycjach, czyli zapewne się dostaną do sejmiku, to obstawiasz, że to będzie ciekawsza kadencja? Będzie się coś działo? Będą środki unijne? Będzie o czymś rozmawiać?
Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto się dostanie do sejmiku i jakie to będą nazwiska, a mamy tam dosyć dużo nazwisk, które się powtarzają. Oczywiście mamy też osoby, które już nie startują do sejmiku, już podjęły decyzję, że wystarczy. Tak, tak, dokładnie.
To też chyba postać, która... No, bo nazwisko i postać, która trochę była zmarnowana w tej kadencji. Że...
Na pewno osoba, która mimo swojego, zresztą profesor Sławek był moim wykładowcą na uczelni, także ja bardzo wiele godzin spędziłem na wykładach profesora Sławka i wiem, jak on potrafi opowiadać.
Jak my wszyscy.
Tak, tak. No więc nie wydaje mi się właśnie, żeby wykorzystany był ten potencjał pod tym względem, że liczby w ogóle jego wystąpień i udziału w tych obradach sejmiku.
Chyba tam na samym początku, kiedy był marszałkiem seniorem i pewnie pamiętasz, że był tam taki moment, kiedy koledzy z Koalicji Obywatelskiej nakłaniali go do tego, żeby ogłosić przerwę w momencie, kiedy było wiadomo, że nie ma już większości, a nie ogłosił tej przerwy. No to była taka dość jednak próba charakteru.
Próba charakteru, też może taki pierwsze kroki w samorządzie i problem w ogóle z obyciem i z jakąś tutaj decyzją taką polityczną. No ale czy ta kadencja kolejna będzie ciekawsza? Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że na pewno będzie bardziej merytoryczna, gdzie będziemy świadkami większej liczby dyskusji, o których będziemy mogli później pisać na naszych portalach, w naszych agencjach. No bo tego po prostu, tak jak wspomniałem na początku rozmowy, bardzo brakowało w tej kadencji i warto byłoby, żeby sejmik był po prostu takim miejscem, które gdzieś tam ta dyskusja przenosi się dalej i to, co się dzieje w sejmiku, po prostu interesuje ludzi. Nie tylko dlatego, że powinno, ale po prostu dlatego, że jest samo w sobie jakimś, ma jakąś wartość do dyskusji. Chociażby o transformacji Śląska, bo jakby wiadomo, że odmieniamy to od lat tak, przez wszystkie przypadki i sejmik mógł być takim miejscem, jest zresztą miejscem, gdzie ta transformacja realnie jest napędzana, bo właśnie te pieniądze przechodzą na transformację przez sejmik, ale o tym musimy rozmawiać, a nie tylko wrzucać kolejne uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej i cała dyskusja ogranicza się do pytania, bo to nie jest już dyskusja, to jest po prostu pytanie o opinię komisji. Komisja wyraża pozytywną opinię, a radni podnoszą rękę i w zasadzie czasem sesja ma 20 punktów lub nawet więcej i większość z tych punktów, poza jakimś tam jednym, który jest gdzieś tam, jest na ten temat zabierany głos, polega właśnie na tym, na odczytywaniu treści uchwał, podnoszeniu ręki. Ja bym chciał, żeby w każdym tym punkcie chociaż 5 minut było dyskusji. Ja deklaruję, że mam czas i mogę posiedzieć, mogę tam
udowodniliśmy to się kilka razy cały dzień.
Nawet 16 godzin chyba rekord,
chyba tak
pamiętam.
Było, tak. To było tyle.
Korzystając z okazji, jeszcze chciałbym zadeklarować, bo to jest moja prywatna deklaracja, że ja w najbliższej kadencji, teraz jakby przespałem ten moment, ale będę czytał stronę sejmiku BIP, wszystkie interpelacje, wszystkie wnioski, wszystkie jakieś pytania.
Ale wszystkie?
Będę się temu przyglądał, bo ja dzisiaj tak
przepraszam. Teraz takie deklaracje nie składam.
Tak, nie, to ja składam poważną deklarację. Przed naszą rozmową chciałem tak przebrnąć przynajmniej te interpelacje przez chwilę, tych kilka stron. No głównie są to oczywiście interpelacje o naprawę chodnika, o naprawę dziury w drodze. Są też trochę ciekawsze, jak na przykład, żeby sejmik zafundował windy w archikatedrze Chrystusa Króla, bo brakuje tam wind, a przydałyby się. Oczywiście problemy osób z niepełnosprawnościami są ważne. Źródła ich finansowania, rozwiązywania tych problemów też należy poddać dyskusji. Więc ja tutaj chciałem zdeklarować, że jeszcze więcej tego sejmiku będę starał się przemycać i stworzyć na koniec tej kadencji właśnie takie podsumowanie, kto i ile interpelował i czy to było rzeczywiście merytoryczne.
My też deklarujemy, że trochę więcej o sejmiku będzie. Na pewno będziemy nagrywać rozmowy z radnymi po każdej sesji. To jest moja deklaracja w takim razie, bo to jest nasz plan już gdzieś zapisany na kolejne miesiące. Trochę się do tego technicznie przygotowywaliśmy, ale myślę, że to jest do zrobienia na pewno. Więc zapraszamy i do PAP-u, i do na Śląską Opinię, żeby śledzić to, co się w śląskim sejmiku będzie w kolejnych miesiącach powyborczych działo. Chociaż myślę, że w kolejnym tygodniu też będzie się trochę działo. Jednak pożegnanie marszałka może być w kolejnych dwóch tygodniach, zdaje się.
15 kwietnia chyba jest sesja ostatnia w tej kadencji, zapowiedziałem.
Aha, bo jeszcze jest...
Jeszcze będzie sesja pożegnalna, tak, ponieważ na poprzedniej sesji nie było części artystycznej, o której rozmawialiśmy. Kilku radnych, tutaj mogę oficjalnie powiedzieć, było zaniepokojonych tym faktem. Przyniosło nawet prezenty dla innych radnych, tak, ale tak, ogłoszono, że będzie jeszcze oficjalne zamknięcie. Więc jeśli chcieliby nas Państwo spotkać, to oczywiście my będziemy. Na pewno warto.
Patryk Ostatnik był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.